11.18 słuchają Państwo Radio Maria Katolickiego Głosu w naszych domach. Rozpoczynamy naszą audycję szukając Słowa Bożego. Gorąco serdecznie w naszym studiu witam księdza doktora Marcina Zielińskiego z Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam wszystkich słuchaczy.
Najbliższa niedziela to czwarta niedziela Wielkiego Postu. Nad jakimi czytaniami będziemy się dziś pochylać?
Więc będziemy brali czytania z nowego lekcjonarza, ale też uwzględniali kontekst tej niedzieli, która jest niedzielą radości i zachęca nas też do tego, żeby w samych czytaniach zobaczyć te istotne powody do cieszenia się. Mówi się tam o grzechu, mówi się o słabościach, ale liturgia sama też podkreśla bardzo mocno aspekt radości, więc będziemy chcieli też z tych czytań wydobyć właśnie te motywy radości dla nas i w każdym czytaniu takie motywy są.
Czyli zachęcamy Państwa do tego, by spojrzeć na czytania najbliższej niedzieli. Druga Księga Kronik, rozdział 36, werset od 14 do 16 oraz od 19 do 23. Następnie list świętego Pawła Apostoła do Efezjan, rozdział 2, werset od 4 do 10. I Ewangelia według świętego Jana, rozdział 3, werset od 14 do 21. Niech Duch Święty nas prowadzi, oświeca, szczególnie księdza doktora Marcina Zielińskiego. Pytanie z drugiej księgi Kronik. Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani lud, mnożyli nieprawość, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczestcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Pan, Bóg ich ojców, bez ustanku wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad całym swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na swój naród do tego stopnia, iż nie było już ratunku. Spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej pałace spalili i wzięli się do niszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalałą spod miecza resztę król prowadził na wygnanie do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów, aż do nadejścia panowania perskiego. I tak się spełniło słowo pańskie wypowiedziane przez usta Jeremiasza. Dokąd kraj nie dopełni swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas swego zniszczenia, to jest przez 70 lat. Aby się spełniło słowo pańskie z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania, tak iż obwieścił on również na piśmie w całym państwie swoim, co następuje. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie państwa ziemi dał im Pan, Bóg niebios. I on mi rozkazał zbudować mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli ktoś z was jest z całego ludu jego, to niech Bóg jego będzie z nim, a niech idzie.
Czytanie, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, pochodzi z drugiej księgi Kronik. To jest jedna z takich dwóch ksiąg Starego Testamentu, która w sposób taki sumaryczny opisuje całą historię zbawienia. Kiedy otworzymy pierwszą księgę Kronik, to tam zobaczymy historię związane ze stworzeniem, całe listy nazwisk, genealogię. To jest taka historia, która doprowadza nas do czasów tej, powiedzmy, monarchii. Opisuje ona różne wydarzenia z czasu tej monarchii, stara się kreślić taki dosyć idealny obraz Izraela, zarządzanego przez władców, który stara się w tej świątyni czcić Boga. Dzieło to wcześniej było w jednej księdze, stanowiło jedną księgę. Po raz pierwszy taki podział na pierwszą i drugą księgę Kronik pojawił się w greckim tłumaczeniu, w Septuagincie, potem także w Wulgacie łacińskiej. Nawet sami Żydzi też potem zaadoptowali taki podział, dopiero po XV wieku. Co jest ważne, święty Hieronim, kiedy tłumaczył te księgi i w prologu napisał, że jest to jakby kronika takiej całej Bożej historii, historii zbawienia. I to jest dla nas ważne, bo to jest jakby taka refleksja nad sposobem działania Boga w historii. Odkrywamy prawdę o Bogu, który działa, ale także o ludziach, którzy w taki, a inny sposób się zachowują, postępują, na to Boże działanie odpowiadają. Ostatni rozdział drugiej księgi Kronik to taka dosyć zwięzła historia czterech królów, którzy tak naprawdę już zamykają historię Judy, ponieważ ostatni z tych władców, którego wspominamy właśnie w tej ostatniej sekcji, którego rządy też stanowią tło dzisiejszych czytań, to jest król Sedecjasz. On rządził w czasach od roku 597 do 586 i był opisany generalnie jako król zły, który buntuje się przeciwko Babilończykom, był ich wasalem albo przynajmniej w jakiejś zależności od nich, więc w pewnym momencie postanowił się wyemancypować, wyzwolić. To jest też taka ciekawa historia, że kiedy patrzymy na czasy Królestwa Izraela, Królestwa Judzkiego, to widzimy, że z tymi władcami to generalnie sytuacja była bardzo trudna, bo w samym Izraelu zdecydowana większość władców była raczej zła i reformy, które wprowadzali, szczególnie z punktu widzenia religijnego, były generalnie postrzegane bardzo negatywnie. W królestwie judzkim mniej więcej tak pół na pół. Jeden król dobry, pobożny, drugi raczej bezbożny. Więc to rządzenie też, ono też pozostawiało wiele, wiele do życzenia. Król jako władca nie chciał słuchać proroków i to się podkreśla też w tym tekście, że kiedy przyszedł prorok Jeremiasz do niego, prorok, który posłany, tekst hebrajski mówi praktycznie od ust Pana, to jest ktoś, kto przekazuje bezpośrednio słowa Pana Boga, on nie zostaje przez króla przyjęty, król go nie słucha. Zachęty proroków Jeremiasza i także Ezechiela szły w tym kierunku, żeby jednak nie łudzić się, że Egipt będzie wspierał tutaj poczynania kraju, że raczej należy poddać się Babilonowi, bo jeżeli nie państwo się nie podda, w pewnym momencie zostanie unicestwione. Sedycjasz jednak buntuje się. I tutaj w przypadku tego króla mamy do czynienia z takim podwójnym buntem. Z jednej strony buntuje się przeciwko temu, którego sobie podporządkował, przeciwko królowi Nabuchodonozorowi, ale także buntuje się przeciwko Panu Bogu. Podwójny bunt przeciw władzy świeckiej i przeciw Bogu. Bunt przeciw Bogu też jest bardzo precyzyjnie opisany w tekście biblijnym. Mówi się, że staje się człowiekiem takiego twardego karku. To hebrajskie wyrażenie, które tam jest, ono rzeczywiście opisuje taki kark, który jest sztywny. To jest taki kark, który jakby z trudem przyjmuje na siebie jakieś jarzmo. Idea była taka, że każdy, kto był rzeczywiście pokorny, kto słuchał, on też pozwalał sobie wkładać na głowę takie jarzmo i po prostu wypełniać pewne zadania, pewne role mu przypisane. Tutaj widzimy kogoś, kto tego karku nie chce zgiąć, czyli nie chce pełnić woli innych, chce sam decydować o wszystkim. Ponadto mówi się też o królu, że miał takie serce nieustępliwe, że miał jakby taką, całe to jego jestestwo było zaangażowane w to, żeby paradoksalnie się nie nawracać, żeby nie powracać do Pana Boga. Prorocy nieustannie wzywali w Starym Testamencie do nawrócenia, do powrotu do Pana Boga. Nawet jest taki hebrajski czasownik, który jakby nieustannie opisuje ten proces powracania do Boga. On z całego serca walczy o to, żeby do Pana się nie nawrócić. I ten jego przykład, przykład takiego właśnie buntu wobec władzy świeckiej, wobec władzy religijnej, udziela się także jego podwładnym. To są te teksty, które też możemy sobie odczytać w wersecie 14. Naczelnicy, kapłani, ale także cały lud jakby buntuje się przeciwko Panu Bogu. Zaczynają mnożyć grzechy, czyli do jednego grzechu dokładają drugi. Nie ma jakiegoś umiaru w tym wszystkim. Pewnego dnia się oczyszczę, grzeszę bez żadnego umiaru. Zaczynają naśladować pogan w ich postępowaniu, w ich kulcie. Wprowadzają jeden z najbardziej takich strasznych grzechów w Starym Testamencie, czyli idolatrię. Pierwsze przykazanie mówią, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Tu okazuje się, że mają swoich bogów. Bezczeszczą świątynię. Świątynia była gwarantem też istnienia w ogóle Izraela, bo dopóki ona była święta i czysta i nieskażona, dopóki Bóg w tej świątyni przebywał, on też działał na rzecz Izraela i go bronił. To zanieczyszczenie świątyni powodowało, że w pewnym momencie chwała Boga, która w żaden sposób nie może jakby koegzystować z grzechami, ta chwała Boga opuszcza świątynię i Izraelici zostają jakby pozostawieni samym sobie. Bez świątyni, bez pomocy Boga nie mogą się obronić. Ta zbezczeszczona świątynia, ona po prostu jakby zmusza Pana Boga do tego, żeby ich opuścić. Podkreśla się też w tekście, że ci ludzie szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli słowa, że także wyśmiewali się z proroków. Czyli wszystko to, co było powiązane z życiem religijnym, nagle stało się przedmiotem żartów. W pewnym momencie przykazania, pouczenia, jakieś wezwania do moralnego, dobrego zachowania stają się po prostu przedmiotem szydzenia i ktoś, kto to mówi, on też może się spotkać nie tylko ze śmiechem, ale także z wrogością. To, co mówi właściwie lekceważyć, to znaczy, no tak jak samo na przykład etymologia słowa polskiego mówi, traktować coś jako niewiele znaczące. Wszystko to, co mówię, jest nie tylko, że niewiele znaczące, a także w przypadku proroków no może ściągnąć na ich głowę ciężkie prześladowania. Jak poczytamy historię proroków, to można łatwo zobaczyć, że wielu z nich za to wierność naprawdę zapłaciło życiem. Mamy kontekst taki dosyć trudny. Króla, który się buntuje, całe państwo, społeczeństwo, naczelników, kapłanów, także lud, czyli elit, ale także zwykłych ludzi, którzy jakby lekceważą sprawy Pana Boga, w pewnym momencie przychodzą Babilończycy i świątynia zostaje zbezczeszczona. To jest niestety konsekwencja ich grzechów. Są bezbronni, bo Pan Bóg w żaden sposób już nie może wspomagać. Oni samego tego Boga poprzez swoje zachowanie po prostu wypędzili z kraju, skazali go na wygnanie. I konsekwencją będzie teraz ich wygnanie, ponieważ oni wypędzili Boga ze świątyni swoimi grzechami, bezczeszczeniem tej świątyni. Oni sami też będą musieli zaznać tej tułaczki, utracą wszystko, świątynię, domy, pałace, wiele rzeczy zostanie bezpowrotnie zniszczonych, staną się po prostu na nowo biednymi i niewolnikami. Ale mówimy, że jest to niedziela radości. No i w tym obrazie rzeczywiście nic radosnego nie ma, bo grzech, jakieś przewinienia, upadek państwa, brak jakiegokolwiek poczucia religijnego, respektu, to nie są na pewno rzeczy, które budują. Ciekawa jest postawa Pana Boga. Normalnie oczekiwalibyśmy jakby tylko zasłużonej kary. Pan Bóg mówi, jeżeli chcecie, spadną na was konsekwencje waszego postępowania. Ale cały czas musimy pamiętać o tym Bogu, który nie jest nigdy wrogiem Izraela, jest zawsze wrogiem grzechów, ale nigdy wrogiem swojego ludu. I tekst podkreśla, że Bóg jakby bardzo mocno się angażuje w to, żeby na nowo ten naród powrócił do Niego. Nieustannie wysyła im swoich posłańców, proroków, różnych mędrców, różnych bożych ludzi po to, żeby ich nawracali. Odczuwa litość. Kiedy widzi grzech ludzi, to jakby jego serce rzeczywiście się wzrusza. Mam tam takie słowo hebrajskie hamal, które oznacza żałować, odczuwać litość, także oszczędzać. To są po prostu takie momenty, w których Pan Bóg patrzy naprawdę z takim sercem zbolałym na to wszystko, co się dzieje z ludem. Lituje się także nad świątynią, bo ta świątynia izraelska, choć sprofanowana, ona cały czas jest jakby dla Boga jego mieszkaniem. On wybrał sobie to miejsce, on też nie rezygnuje z miejsc, które wybrał dla siebie. Nawet jeżeli świątynia została zanieczyszczona, sprofanowana, Pan Bóg odczuwa żal z tego powodu. I upadek państwa w niewola tak naprawdę nie przynoszą mu żadnej radości. Wręcz przeciwnie, nawet kiedy prorocy, ludzie wysyłani przez niego są lekceważeni, Pan Bóg w takim odruchu swojej miłości do Izraela wysyła ludzi, żeby się opamiętali. Więc ten gniew Boga, który na końcu jednak doprowadza do wygnania, to oczywiście gniew nie rozumiemy tego jako takiej reakcji emocjonalnej Pana Boga, ale jako tak pewnego rodzaju determinację Pana Boga w walce z grzechem, że on jest bardzo zdecydowany do samego końca, żeby usunąć wszelki grzech. I to jest taka bardzo mocna, twarda postawa wobec tego wszystkiego, co jest nieświęte, co jest grzeszne. Pan Bóg karze ten grzech. Spadają na ludzi konsekwencje ich grzechów, które sami sobie wybrali. Ale ciekawa rzecz, że też rozpoczyna się od razu proces oczyszczenia. Koniec naszego czytania mówi o edykcie króla Cyrusa. Rozpoczynają się czasy perskie. Czasy, o których wiemy bardzo mało, bo w Piśmie Świętym praktycznie jakichś takich świadectw o tych czasach po prostu nie ma. Potem się pojawiają dopiero późniejsze teksty, ale tu już mamy taki okres, powiedzmy, Aleksandra Wielkiego, czasy, powiedzmy, hellenistyczne. Natomiast okres perski pozostaje jakby w Biblii takim okresem, o którym raczej się milczy. Niemniej początek tego okresu jest niezwykle ciekawy, bo ten, który zdobywa te imperia i tworzy imperium większe od innych, imperium perskie, nagle okazuje się, że jest posłańcem Pana Boga. i że ci, którzy wcześniej byli na wygnaniu, oni teraz przez Pana Boga są zaproszeni do tego, żeby powrócić. Można powiedzieć, że nawet jeżeli historia źle się zaczyna, to koniec jest pozytywny, bo po wygnaniu Izraela widzimy szansę powrotu. Ten naród, który zaznał niewoli, będzie mógł wrócić do Ziemi Świętej, będzie mógł na nowo odbudować świątynię, tam czcić Pana Boga, będzie znów miał tę ziemię, która była przecież Bożym darem dla nich, takim obrazem tej ostatecznej, wiecznej radości, którą Bóg dla nich przygotował. Więc widzimy tutaj taki znak bardzo optymistyczny. Bożej troski pomimo grzechu Bóg nie poddaje się i do samego końca walczy, żeby ten naród, nawet jeżeli zaznał goryczy wygnania, nie załamał się, tylko powrócił i kontynuował to życie z Bogiem w ziemi obiecanej.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia, łaską bowiem jesteście zbawieni, razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przeogromne bogactwo swej łaski okazać przez dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.
W liście świętego Pawła mamy dzisiaj ukazanego Boga pełnego miłości i życzliwości, pełnego miłosierdzia. Ale warto też zobaczyć, w jakim kontekście Paweł mówi o tym Bożym miłosierdziu. Kiedy rozpoczynamy lekturę drugiego rozdziału listu do Efezjan, to odkrywamy, że Paweł stawia taką bardzo odważną i też prawdziwą diagnozę. Mówi, byliście umarli na skutek waszych grzechów i występków. Żyliście według doczesnego sposobu tego świata, według ducha, który działa w synach buntu. Pośród was byli tacy, którzy kierowali się rządzami swojego ciała, spełniali zachcianki ciała, myśli zdrożnych. Byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew. Tak święty Paweł ukazuje nam sytuację człowieka, jego grzechy, jego słabości. I pisząc o tej sytuacji, w pewnym momencie powraca do momentu aktualnego. On tworzy taki kontrast pomiędzy tym, co było kiedyś, tym, co było, można powiedzieć, przedchrześcijańskie, przedchrystusowe i naszą obecną sytuacją. Bo choć może z punktu widzenia moralnego pewne rzeczy pozostały i się wcale tak nie zmieniły, nie jest tak, że w czasach Jezusa już nikt nigdy żadnego grzechu nie popełnił, to jednak okazuje się, że nasza sytuacja jest zupełnie inna i można, tak jak Paweł też to robi w różnych listach, w liście do Rzymian czy w pierwszym liście do Tymoteusza, pojawia się takie rozróżnienie. Coś, co było przed Chrystusem, sytuacja i zupełnie nowa sytuacja związana z tym, że Chrystus się objawił. A co ten Chrystus tak naprawdę przynosi? Przynosi nam rzeczywiście doświadczenie Boga, który sam jest bogaty w miłosierdzie, który głęboko kocha każdego człowieka. I to nie jakiegoś zwykłego człowieka, tylko człowieka grzesznego, człowieka, który był umarły na skutek swoich występków. Ten człowiek zostaje przywrócony razem z Chrystusem do życia. I tu mamy przepiękne obrazy tej Bożej miłości, bo samo miłosierdzie to jest miłość Pana Boga, która się objawia do człowieka zawsze w kontekście grzechu. I ona ma wiele takich różnych sfumatur. W tekście hebrajskim mamy taki rzeczownik chesed, który opisuje właśnie taką niezwykłą miłość, życzliwość Pana Boga, troskę, wielką opiekuńczość, która jest powiązana z faktem, że Bóg zawarł przymierze z ludem i chce być temu przymierzu wierny, nawet jeżeli ludzie są niewierni. Czyli mam tutaj do czynienia z taką miłością wierną, która w kontekście grzechu cały czas jednak patrzy na zawarte przymierze i temu przymierzu pozostaje wierna. Mamy słowo rachamim, które się odnosi do wnętrzności, opisuje łono kobiety, opisuje to wewnętrzną część człowieka, tam gdzie drzemią te różne emocje, uczucia macierzyńskie, tacierzyńskie. Po prostu taka czysta miłość do drugiego człowieka. Okazuje się, że Bóg też kocha nas w taki sposób, jakby powiedzieć, instynktowny. Tak jak ludzie kochają swoje dzieci i często są świadkami różnych trudnych sytuacji, ale ta miłość też się nie zmniejsza, bo to jest przecież moje dziecko, moja natura każe mi to dziecko kochać. Tak również tutaj mamy opis takiej właśnie miłości instynktownej. Mamy też rzeczownik hen, czy czasownik hanan, które są powiązane właśnie z koncepcją takiej, powiedzmy, łaski, takiej życzliwości. To słowo hen jest często używane w takim hebrajskim wyrażeniu znaleźć łaskę w czyichś oczach, czyli zostać dostrzeżonym, zostać uznanym za osobę pełną wdzięku, piękno, za osobę, na którą warto patrzeć, która rzeczywiście przyciąga. Bóg jest też taki łaskawy, to znaczy obdarza pewnymi dobrami, dostrzega rzeczy dobre, udziela różnych takich pomocy i dóbr, szczególnie w kontekście grzechu, niewierności, chorób, różnych takich trudnych sytuacji. To słowo jest bardzo często, ten rdzeń też jest bardzo często używany właśnie w psalmach. Więc mamy tutaj opis Boga, który jest niezwykle łaskawy, który jest bogaty w miłość. To jest jakby najpiękniejsza charakterystyka tego Boga. W czasach starożytnych bogowie nie byli znani z umiłowania ludzkości. Raczej mieli wiele takich ludzkich cech, często bardzo negatywnych, takich jak nawet złośliwość, czy zazdrość, czy jakieś nieumiarkowanie w przeżywaniu różnych popędów. Tak wyglądało to w mitologii, powiedzmy, greckiej. Tu natomiast mamy Boga, który jest absolutnie życzliwy człowiekowi, pełen miłosierdzia. I też pełen jest miłosierdzia właśnie w kontekście grzechu, bo rzeczą łatwą i prostą jest lubić innych ludzi, kochać ich, kiedy są życzliwi, kiedy odpowiadają na naszą miłość, kiedy się troszczą o nas. Inaczej to wygląda, kiedy ci ludzie grzeszą, kiedy jakby postępują wbrew nawet swojej naturze, kiedy krzywdzą siebie, kiedy źle się odnoszą do Boga. Okazuje się, że w takim właśnie momencie Bóg najbardziej okazuje nam swoją miłość. W tym tekście pojawia się też takie zdanie: łaską bowiem zostaliście zbawieni. To wszystko, co osiągnęliśmy, czyli ta powiedzmy radość zbawienia, to nasze kroczenie czy bycie już prawie w tej rzeczywistości nieba nie jest powiązane z naszymi wysiłkami moralnymi, ale jest powiązane z faktem, że Bóg, będąc absolutnie życzliwym, sam wiele rzeczy uczynił, sam wiele rzeczy przygotował po to, żeby ludzie do tego raju, do tej rzeczywistości niebieskiej mogli wejść, żeby zostali przywróceni do życia. I to zdanie, Łaską bowiem jesteście zbawieni, która pojawia się w wersecie 5, ona też pojawia się jeszcze raz. Jakby święty Paweł jako retor, jako mówca wie, że raz powiedzieć nie wystarczy, chce to powtórzyć jeszcze raz. Mówi, łaską jesteście zbawieni przez wiarę. Tak rozpoczyna się werset 8. Jest to powtórzenie tego, co było wcześniej, choć są takie pewne małe zmiany, niezwykle istotne. Pierwsza zmiana to to, że w wersecie 8 mamy rodzajnik. To znaczy, że to nie jest jakaś łaska. My w języku polskim może rodzajników nie mamy, ale funkcjonują w innych językach, w niemieckim, w angielskim, we włoskim. I to są takie, powiedzmy, części mowy, które jakby określają ten, powiedzmy, ten konkretny rzeczownik, czy on jest bardziej znany, czy mniej znany, jak on jest określany. Jeżeli nie ma żadnego określenia, to moglibyśmy powiedzieć po polsku, że to jest jakaś łaska. Natomiast tutaj mamy rodzajnik i to jest ta bardzo konkretna łaska. O tej łasce mówi już werset 7. Bóg chce ukazać to przemożne bogactwo swojej łaski na przykładzie dobroci względem nas w Chrystusie Jezusie. Czy to jest ta Boża łaska, która objawia się w Chrystusie. To jest ta pierwsza różnica. I druga rzecz bardzo ważna, dodana przez świętego Pawła, to jest, że łaską jesteście zbawieni przez wiarę. Element wiary niezwykle istotny. Wszystko to, co dzieje się w naszym życiu, ono jest powiązane z wiarą. Wszystko to, co jest dobre, co nam służy jako rzeczy powiązane ze zbawieniem, to jest zawsze powiązane z naszą wiarą. Ta wiara również jest takim darem Pana Boga, że Pan Bóg czyni nas gotowymi do otwarcia się na Niego. Ta wiara polega na tym, że ja jakby przestaję zupełnie wierzyć w moje możliwości zbawcze. Widzę, że nie jestem w stanie w żaden sposób na to zbawienie sobie zasłużyć. Ale z drugiej strony wiem też, że Bóg jest mi życzliwy. Ja otwieram się na Jego działanie. Proszę, żeby mnie prowadził. Wierzę głęboko, że to wszystko, czego On dokonał w historii zbawienia przez Jezusa Chrystusa, naprawdę pomoże mi osiągnąć tę radość nieba. Więc Święty Paweł zawsze ma taką tendencję, żeby przeciwstawiać doświadczenie łaski uczynkom. Sama wiara też jest jakimś naszym takim działaniem, ale można bardziej powiedzieć, że jest to raczej taka postawa. To jest taka postawa kluczowa. Jeżeli mamy doświadczenie wiary, to nawet jeżeli nasze życie może nie jest do końca cudowne, to Bóg jednak będzie nas prowadził i będzie nas nieustannie wspierał. I On sam też wiele rzeczy nam przebaczy, z wielu rzeczy nas oczyści. Ta łaska, którą Bóg nam daje, ta łaska, która nas prowadzi też ku dobrym uczynkom, ona jest rzeczywiście wszechobecna. I nawet ludzie, którzy może nie wierzą, a którzy czynią jakieś dobro, może w sposób nawet jakiś taki nie do końca uświadomiony, to z punktu widzenia tej teologii świętego Pawła, oni też są stworzeniami Pana Boga. Oni też zostali stworzeni po to, żeby czynić dobro. Nawet jeżeli nie mają wiary, czynią dobro, dlatego że Pan Bóg takich stworzył, Pan Bóg dał im po prostu tę łaskę. Więc doświadczenie łaski, doświadczenie wiary to są takie dwa fundamentalne tutaj momenty. Nie uczynki, bo uczynki okazuje się, że nic nie mogą nam tutaj dać z punktu widzenia zbawczego, tylko właśnie łaska Boża i nasza postawa wiary. To jest jakby takie kluczowe. Do czego nas to prowadzi? Do tego, że jakby rozpoczynamy nowe życie w Chrystusie, że wcześniej byliśmy umarli, że byliśmy praktycznie w grobie i to nasze postępowanie rzeczywiście nie było ani dobre, ani mądre, ale w pewnym momencie Bóg przychodzi po to, żeby powołać jakby każdego z nas na nowo do życia. I w tym tekście też pojawia się takie wyrażenie, które mówi o tym, że my zostaliśmy razem z Chrystusem uczynieni żywi. Wcześniej byliśmy martwi, ale Bóg, działając swoją łaską, po prostu dał nam życie. Dzięki Niemu my możemy jakby na nowo żyć. To słowo greckie, które mi się pojawia, sydzoopoein, ono, jakby je rozłożyć na części pierwsze, to rzeczywiście mówi o czynieniu kogoś żywym i to słowo, i ten przedrostek syn jest ważny, że to nie jest jakieś samodzielne działanie, że my jesteśmy czynieni żywym przez kogoś razem z kimś. I to osoba jest właśnie Chrystus. tak jak on został wskrzeszony przez Ojca, wrócił do tego życia, tak również my razem z Chrystusem będziemy ożywieni, będziemy tym życiem się cieszyć. A wszystko to dzieje się dzięki temu, że Bóg nam jest łaskawy, że Bóg nas obdarza miłością, że Bóg troszczy się o nas. Nawet kiedy świata nie było, to Bóg już o nas myślał i Bóg zaprasza nas do tego, żebyśmy odkryli, że wszystko w naszym życiu dzieje się przez wiarę, dzięki wierze. Kto otwiera się na to Boże działanie, on zostanie jakby szczęśliwie doprowadzony do tego wielkiego finału, do tego zasiadania z Chrystusem po prawicy Boga.
Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu.
Czytając te słowa z Ewangelii świętego Jana, powinniśmy jako ludzie wierzący, jako chrześcijanie naprawdę tym tekstem się zachwycić. My bardzo często podchodzimy do Biblii może z takim już odczuciem, że te teksty znamy, czasem jest trochę takiej nonszalancji, czasem jesteśmy zagubieni, bo do końca pewnych rzeczy nie rozumiemy. Tymczasem przydałby się też taki moment, w którym my po prostu zachwycamy się pięknem pewnych rzeczy. Bo tu liturgia oferuje nam dzisiaj naprawdę tekst cudowny, tekst, który jest po prostu perłą i my jako ludzie przez wiele lat, tworząc literaturę, tworząc piękne rzeczy, nie jesteśmy nawet w stanie zbliżyć się do naprawdę przepięknej wizji takiej niezwykłej miłości, miłości ofiarnej, miłości Boga, który jest tak życzliwy swoim dzieciom, że w pewnym momencie decyduje się na poświęcenie swojego Syna, jedynego, jakiego ma, którego bardzo kocha, żeby pokazać, że ta jego miłość ku ludzkości naprawdę nie ma granic. W tym tekście znajduje się jeden taki szczególny werset, któremu dzisiaj chciałbym poświęcić praktycznie całą uwagę, bo jest to taki werset, który niektórzy uznają za najbardziej znany, za najbardziej lubiany, za najpiękniejszy werset biblijny, jeżeli możemy w ogóle mówić o czymś takim, to trudno jest jakoś zweryfikować to, który werset jest najbardziej popularny, najbardziej znany. Niemniej jak patrzymy na ilość książek, artykułów poświęconych temu wersetowi 16 z 3 rozdziału Ewangelii świętego Jana, to możemy zobaczyć rzeczywiście, że ten werset jest niezwykły. Warto go przeczytać jeszcze raz. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego, czy jedynego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jan Paweł II, kiedy udzielał wywiadu Vittorio Messoriemu, ten wywiad został potem spisany, wydany w książce Przekroczyć próg nadziei, on, pisząc o historii zbawienia, o działaniu Boga w historii, oparł się na tym właśnie wersecie. Mówił, że cały model, sposób działania Pana Boga zawiera się właśnie tutaj. Jeden z autorów biblijnych kiedyś poświęcił w ogóle temu wersetowi całą książkę, mówiąc, że są tu takie liczby nadziei, sigla nadziei, i o tym wersecie pisząc stwierdził, że jeżeli nie wiesz nic o Biblii, to zacznij od tego wersetu, a jeżeli wiesz albo wydaje ci się, że wiesz wszystko o Biblii, to powróć do tego wersetu. David Pawson, taki angielski kaznodzieja, badacz Pisma Świętego, mówi, że ma w swojej kolekcji taką książkę, w której znajduje się Ewangelia przełożona na 4000 języków. I wszyscy się zastanawiali, jak potężne musi być to dzieło, bo to 4000 języków to jest naprawdę ogromna liczba. Potem się okazało, że w tej książce tak naprawdę jest tylko jeden werset, właśnie Jan 3,16, ale przetłumaczony na 4000 różnych języków i dialektów. I mówi, to jest cała Ewangelia przełożona na 4000 języków. Więc widzimy już po tych wstępnych informacjach, że jest to werset naprawdę niezwykle ważny, niezwykle istotny. Znajduje się on w dialogu Jezusa z Nikodemem. To jest to nocne spotkanie, kiedy Nikodem, zobaczywszy znaki, przychodzi do Jezusa, chce z Nim rozmawiać, chce się zbliżyć, i ta noc jakby ułatwia taki klimat otwartości, zwierzania się, takiego właśnie pokornego proszenia Boga o światło, o nadzieję. Ten dialog Jezusa z Nikodemem, on dzieli się na takie trzy części. W pierwszych dwóch częściach mówi się o działaniu Ducha Świętego, o tym, że trzeba się koniecznie narodzić na nowo. I trzecia część, której także jest nasz werset, werset 16, mówi, że to narodzenie się z Ducha, to wejście do Królestwa Bożego, wypełnią się wtedy, czy będą możliwe wtedy, kiedy Jezus umrze na krzyżu, a ludzkość uwierzy w Niego. To są takie bardzo ważne dwa elementy, które w Ewangelii świętego Jana należy naprawdę podkreślić mocno. Wiara jako bardzo ważna rzecz, to jest właściwie tam jedyny grzech, taki grzech świata, to jest właśnie grzech niewiary, i znaczenie krzyża Chrystusa, moment Jego uwielbienia, Jego chwały, tego zbawczego dzieła, które dokonuje. Co mówi nam ten werset o Bogu? Mówi nam najpierw, że Bóg rzeczywiście umiłował świat. Świat rozumiany nie jako całość, wszystkie byty istniejące, ożywione, nieożywione, te materialne, choć takie znaczenie też się pojawia w Ewangelii świętego Jana, a to jest raczej świat ludzi, bo potem czytamy, że Bóg nie posłał swego Syna po to, żeby ten świat potępił, więc z całą pewnością odnosi się to do ludzi, którzy dokonują wyborów moralnych, którzy postępują, którzy wybierają, których postępowanie potem jest oceniane. Ta miłość jest rzeczywiście uniwersalna. Dla Żydów to była rzecz trochę zaskakująca, bo kiedy czytamy Stary Testament, to tam widzimy też taką walkę między takim podejściem bardzo uniwersalistycznym, że Bóg kocha i troszczy się o wszystkich. Mamy to w Księdze Jonasza czy w Księdze Rut. Ale są też teksty, które bardzo mocno podkreślają, że miłość Boga i to Jego wybranie ogranicza się tylko i wyłącznie do Izraela. W czasach, kiedy Jezus też chodził po ziemi, było takie mocne przekonanie, że no to Izrael jest tym pierwszorzędnym, praktycznie jedynym przedmiotem Bożej miłości, Bożego zainteresowania, a reszta znajduje się jakby troszeczkę poza tym. Tymczasem tu odkrywamy, że ta miłość ma taki wymiar uniwersalny, że Bóg rzeczywiście troszczy się o każdego człowieka, o każdego, który wierzy. Tu się pojawia też takie stwierdzenie, że Bóg rzeczywiście kocha, że Bóg jest pełen miłości do człowieka. I to też jest takie stwierdzenie bardzo ważne, bo tak naprawdę jest to właściwie takie pierwsze tutaj objawienie się ważne Ojca, i od razu mówi się, że ten Ojciec rzeczywiście kocha każdego człowieka, troszczy się o wszystkich ludzi. I ten świat nie jest mu w żaden sposób obojętny. Świat oczywiście zanurzony w grzechach, świat żyjący w ciemności, to też jest zauważone, że są ludzie, którzy boją się światła, którzy do światła nie chcą podchodzić, ale Bóg przychodzi do tego światła, posyła swojego Syna do swojej własności. Ten świat został przez Boga stworzony i Bóg nie chce go utracić. Bóg naprawdę pragnie ten świat zbawić, więc wysyła swojego Syna po to, żeby temu światu objawić swoją miłość. Na czym ta miłość polega? Polega na tym, że Bóg jest zdolny nawet do wielkich ofiar po to, żeby ludzi zbawić. My często zastanawiamy się, jak mówić o miłości. Często nadużywa się na przykład słów. Niektórzy myślą, że sama poezja najwięcej znaczy, że mówimy dużo, obiecujemy jeszcze więcej, potem poprawiamy się, jeszcze coś dodajemy do naszych obietnic. I w końcu w pewnym momencie sami się tymi słowami zaczynamy męczyć. Tymczasem w Piśmie Świętym bardzo rzadko się mówi o tej Bożej miłości, ale kiedy przypatrzymy się Pismu Świętemu, to wszędzie ją widać. Bo Bóg, kiedy działa, to działa właśnie kierując się miłością ku człowiekowi. I tu mamy taki piękny moment, na czym polega miłość Pana Boga. Nie na tym, że ją deklaruje, tylko na tym, że ma Syna, którego bardzo kocha. To jest Jego Syn umiłowany. I On tego Syna posyła na ziemię, poświęca Go po to, żeby cierpiał, żeby dać możliwość zbawienia ludziom. Poświęca coś, co jest Mu bardzo cenne po to, żeby inni dzięki temu znaleźli się w lepszej sytuacji. Tę miłość Boga mierzy się właśnie wielkością ofiary, wielkością daru. Im więcej jesteś w stanie oddać drugiej osobie, czy im więcej rzeczy się wyrzekasz do drugiej osoby, tym większa jest twoja miłość, bo pokazujesz, że ty jesteś szczęśliwy szczęściem drugiej osoby. I to jest też taka logika Boga, który z jednej strony ma wszystko, ale z drugiej strony pragnie, żeby ten człowiek był szczęśliwy i tego człowieka autentycznie się troszczy. Po co przychodzi ten jedyny Boży Syn? Po to, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Znów się pojawia moment wiary. Wiary, którą podkreśla święty Paweł, wiary, która też jest bardzo ważna u świętego Jana, bo to jest taki podstawowy grzech. Jeżeli nie wierzysz, to odcinasz się od wszelkich ważnych darów, których Pan Bóg mógłby ci udzielić. Bez tego daru wiary, bez tej postawy wiary, ty rzeczywiście jesteś w trudnej sytuacji. I kto nie wierzy, on rzeczywiście musi szukać nieustannie tej łaski. Więc każdy, kto będzie wierzył, nie zginie, ale będzie miał to doświadczenie życia wiecznego. Pan Bóg pragnie, aby ludzie w pewnym momencie też, tak jak Jezus, poprzez ziemskie życie, poprzez moment cierpienia, doszli także do takiego momentu przemienienia, do momentu chwały, żeby się okazało, że nawet poprzez śmierć człowieka mogą się dziać chwalebne rzeczy. Ten człowiek może zostać przemieniony, może zostać wprowadzony do rzeczywistości nieba. Jest to rzeczywiście piękny tekst, który podkreśla te wszystkie cudowne intencje Boga w stosunku do nas. To trudno jest podobne teksty znaleźć w Starym Testamencie. Jedyny, kto się taki zbliża do tego, to jest rzeczywiście Księga Mądrości, która w 11 rozdziale mówi o tym, że Bóg kocha całe stworzenie. Tam też są takie piękne elementy, które również znajdują się u Jana, że cały ten świat, zanim został stworzony, to już był ukochany przez Pana Boga. Pan Bóg nie tworzy rzeczy przypadkowo, Pan Bóg tworzy rzeczy, które chce i które kocha. I wszystko to, co istnieje, ma jakby gwarancję, że jest kochane przez Pana Boga. Tam też się pojawia coś, co jest bardzo ważne u świętego Jana, czyli aspekt wiary. Bo Pan Bóg, widząc grzech ludzi, zgodnie z taką tradycją mądrościową, poucza tych ludzi, czasem ich karze, czasem na pewne rzeczy patrzy też przez oczy, daje czas. Wszystkie te działania mają tylko i wyłącznie jeden cel. Nie zniszczenie człowieka, nie upokorzenie go, nie wyegzekwowanie sprawiedliwości, ale chodzi o to, żeby ci ludzie odwrócili się od swoich grzechów i ostatnie słowo tej sekwencji w Księdze Mądrości to jest, żeby w Ciebie, Panie, uwierzyli, żeby znów pojawił się moment takiego intymnego dialogu, zaufania Bogu, wejścia w taką zbawczą relację. Więc widzimy, że te piękne obrazy, one jakby cały czas są ukazywane przez Jana, który pisze, pamiętajmy, te teksty w trudnym momencie dla Kościoła, w momencie, kiedy jest, upada świątynia, kiedy Kościół się oddziela od synagogi, kiedy pojawiają się niesnaski, prześladowania, kiedy jest ciągle taki ferment w tej Ziemi Świętej, bo jedno powstanie upadło, inni chcą walczyć o drugie. Okazuje się, że Jan nie ma tam czarnych myśli. On widzi grzeszników, widzi, że są ciemności, ale widzi też nieustannie światło. I to jest też dla nas ważne wezwanie, abyśmy przeżywając tę niedzielę, widząc te różne trudne sytuacje naszego życia społecznego, często rodzinnego, nasze osobiste, pamiętali o tym, że jest światło, że Pan Bóg przychodzi po to, żeby nas zbawiać, żeby nas obdarzać swoją miłością. I my też musimy uczyć się takiego patrzenia na nas. Musimy widzieć nasze grzechy, ale też musimy pozwolić temu światłu jakby rozproszyć ciemności grzechów. Musimy odkryć naprawdę, że Bóg nieustannie, w każdej sytuacji, a szczególnie w sytuacji grzechu, troszczy się o człowieka i podchodzi do niego z wielką miłością.
Szukamy, rozważamy Słowo Boże. Rozważanie poprowadził ksiądz dr Marcin Zieliński z Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszej audycji Szukając Słowa Bożego. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Radio Maryja, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Janusz z południa Polski.
Prosimy, panie Januszu.
Jeśli można zacząć od małej uwagi. No, jest w tej chwili prawie 19:10. Gdyby można w przyszłości wygłaszać nieco krótszy komentarz, a nieco więcej czasu pozostawiać właśnie radiosłuchaczom. Ale przechodzę do rzeczy. Usłyszymy z Ewangelii według świętego Jana te znamienne słowa właśnie: albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. No, ja myślę w tym kontekście, że to nie był jedyny cel misji Mesjasza, bo w pierwszym liście Jana, w rozdziale trzecim czytamy: Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi właśnie o tę rzeczywistość demoniczną, tak w kontekście właśnie pierwszego cytatu z Ewangelii według świętego Jana. W Ewangelii według Marka w pierwszym rozdziale i w Ewangelii według Łukasza w czwartym rozdziale, czytając opis wypędzenia ducha nieczystego z opętanego synagodze w Kafarnaum, natrafiamy na słowa demona, cytuję: czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Właśnie tutaj ksiądz biblista powoływał się na te słowa z Księgi Mądrości z rozdziału 11, wedle których Bóg miłuje wszystkie stworzenia. No, również wskazuje na to, powiedzmy, ta perykopa z Ewangelii Jana. Natomiast tutaj zaskakująco troszeczkę brzmi właśnie ten fragment, brzmią te słowa tego wypędzanego demona: przyszedłeś nas zgubić, zakładając, że on nie kłamał. Więc jeżeli założymy, że wypędzany demon nie kłamał, to powinniśmy wysnuć taki wniosek, że celem misji Chrystusa było nie tylko zbawienie świata, w sensie ludzkości, ale też doprowadzenie demonów, jakby nie było stworzeń boskich, do zguby. Ja przechodzę na odbiór.
Dziękuję, panie Januszu.
Proszę o korektę.
To wszystko zależy od perspektywy. Ja wydobywam z tego tekstu rzeczy, powiedzmy, związane z naszym zbawieniem. I oczywiście w Biblii można też szukać wszystkich tych elementów powiązanych z diabłem, ze zniszczeniem i tak dalej. Pierwsza obserwacja na pewno ważna. Nawet demon jako taki, on nie był stworzony jako demon, się stał takowy w pewnym momencie. Pan Bóg, kiedy go tworzył, nie tworzył go jako demona, tworzył go jako coś dobrego. Więc moment stworzenia jest momentem ważnym, bo on objawia jakby to najpiękniejsze intencje Pana Boga. Co potem z tym robimy, to jest inna sprawa. To jest tak samo jak sprawa zbawienia. To, że Pan Bóg otwiera nam furtkę zbawienia i robi dla nas wszystko, to od razu nie oznacza, że na tym świecie wszyscy to zrozumieją, bo będą tacy, którzy nie będą chcieli, którzy będą się opierać. Jan też mówi o grzechu świata, więc to jest po prostu kwestia pewnego wolnego wyboru. Dziś mówiliśmy, koncentrowaliśmy się przede wszystkim na tych intencjach Pana Boga, czyli na fakcie, że Bóg przychodzi i tworzy to wszystko w sposób piękny, chce ludzi doprowadzić do zbawienia, robi wszystko to, co może, nawet w kontekście grzechu, żeby tych ludzi nie deptać, tylko żeby ich jakby ciągnąć nieustannie w kierunku tego nieba. Natomiast no, ja zawsze, kiedy czytam Biblię, nigdy nie tropię tych rzeczy powiązanych, powiedzmy, tylko i wyłącznie z działalnością demona. Nie dlatego, że lekceważę jego obecność, czy na przykład nie dostrzegam, że on jest ważny, bo działanie Jezusa, głoszenie Królestwa Bożego też jest powiązane właśnie z odrzucaniem tego, co jest złe, z zniszczeniem tego królestwa zła. Takie rzeczy złe, elementy złe, które się opierają Jezusowi, które próbują jakby to królestwo niszczyć, one są cały czas obecne. Ale kiedy patrzę na całą Biblię, to zawsze muszę po prostu stwierdzić uczciwie, że to jest jakiś taki malutki element rzeczywistości, bo jeżeli będziemy za bardzo podkreślać działanie tego demona, to w końcu możemy stwierdzić, że ten Bóg nawet może do końca wszechmocny nie jest, że ten świat jest tak podzielony. Pół to demon, pół to Pan Bóg, a są tacy, którzy mówią, że w ogóle wszystko jest diabelskie. Mamy takich ludzi, którzy jakby bardzo mocno to podkreślają. Więc tu to jest kwestia pewnego jakby spojrzenia. Z jednej strony widzimy działanie złego ducha, widzimy, że prowadzi ludzi do zniszczenia, do zła, że ich kusi i tak dalej. Z drugiej strony też pamiętamy o tym, co Pan Bóg zrobił i pamiętamy też o proporcjach mocy. Kim jest Pan Bóg, a kim jest demon, kim jest Stwórca, kim jest stworzenie, żeby też tu te proporcje widzieć i żeby też raczej myśleć o takim, jakby to powiedzieć, optymizmie zbawczym niż pesymizmie zbawczym. To takie moje refleksje.
Dziękujemy. Ksiądz dr Marcin Zieliński. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam jedno takie przemyślenie, ale też i dwa pytania do księdza doktora, żeby mi odpowiedział na te pytania. Moje przemyślenie to jest takie, że mnie się te wszystkie czytania, trzy przeznaczone na najbliższą niedzielę, kojarzą mi się z psalmem 95, w którym mówi się, że jeśli dziś usłyszycie, że to jest to ważne, tak i dziś, że nasza postawa ma być otwarta na dziś, bo to dziś jest dane nam od Pana Boga i to dziś mamy to możliwość działania, bo jutro już może być co innego, jutro już może być takie wydarzenie, które już nam nie pozwoli zrealizować tego, do czego nas uzdolnił Pan Bóg dziś. To jest jedna rzecz. I że ten psalm 95 właśnie mówi, jeśli dziś usłyszycie głos Boga, nie zatwardzajcie serc waszych, więc to działanie takie spontaniczne na dziś. A prosiłabym o wyjaśnienie, czy wiesz w jakichś językach Bóg, który jest rodzaju żeńskiego, a że mówi się o Bogu, który jest w rodzaju żeńskim i że te słowa Matki Najświętszej, czy Matka Najświętsza, która powiedziała swoje fiat, czy miała już tą świadomość, że Pan Jezus, że jej Syn będzie wisiał na krzyżu i będzie oddarzyć się za zbawienie całego świata. Czy Matka Najświętsza miała tą świadomość? To wszystko. Dziękuję
bardzo. Kto do nas telefonuje z tym pytaniem i spostrzeżeniem? A już nie usłyszeliśmy.
Więc dziękujemy za tę obserwację. Rzeczywiście każdy z nas też ma czytać to słowo, zachwycać się nim, cieszyć się nim. Jeżeli Panią akurat to słowo uderza i zachęca ją, żeby myśleć właśnie o tym zbawieniu dzisiaj, bo rzeczywiście to dziś odpowiadamy Panu Bogu naszą wiarą, to dziś się zachwycamy tym, że tak się troszczy o nas, to też jest naprawdę taka duchowa lektura, która no ma nam służyć, ma służyć naszemu zbudowaniu. To Pismo Święte czytamy też po to, żeby ono rzeczywiście budowało naszą wiarę, umacniało nasze relacje z Panem Bogiem. To każdy też czyni trochę na taki indywidualny sposób. Są pewne prawdy ważne, obiektywne, ale potem odbiór czy jakieś rozłożenie akcentów, to wszystko zależy po prostu od naszej wrażliwości. Jeżeli chodzi o tego Boga, powiedzmy, właśnie płeć Pana Boga, czy Bóg jest, są jakieś bogowie, więc trudno powiedzieć, czy w ogóle Bóg nasz jest mężczyzną. My często tak mówimy o tej miłości Boga do nas i to się mówi, że to jest taka miłość macierzyńska, pełna czułości, no bo łono, rachamim. Niektórzy mówią, no miłość piękna, męska, wymagająca, bo on tak jak ojciec syna, czasem wskarcie, ale wskaże właściwą drogę. Ja tu mogę odesłać do takiego pięknego artykułu księdza Kota, który znajdziemy na stronie Verbum Vitae. Tam jest właśnie o takiej miłości Boga. Czy ona jest macierzyńska, czy tacierzyńska. I to jest bardzo piękna konkluzja tego artykułu. Ona mówi to w sposób bardzo precyzyjny, przekonujący, że nie jest ani taka, ani taka. Że nawet miłość macierzyńska i tacierzyńska, że te płcie, nawet jeżeli się połączą razem, to nie są w stanie stworzyć jakiejś takiej nowej płci, która odpowiadały Bogu. Miłość Pana Boga, ona jest ponad tym wszystkim, nie są ani mężczyzna, ani kobieta, więc tu takie mówienie w takich kategoriach, że Bóg jest Ojcem, to jest dla nas pewien taki obraz. On nie jest dla nas, jeżeli tak się uczciwie przepatrzyli Biblii, my zawsze używamy pewnych obrazów, ale On jest dla nas więcej niż ojciec i matka razem wzięci po prostu, więc to jest taka najsensowniejsza odpowiedź, a że używamy tak tradycyjnie, że Bóg jest Ojcem, że to się przyjęło, no był taki klimat troszkę, powiedzmy, może patriarchalny i tak dalej, natomiast no istoty sprawy to nie oddaje. To naprawdę polecam artykuł księdza Piotra Kota o miłości Bożej. On pięknie wyjaśnia, na czym ta miłość polega. Drugie pytanie natomiast jest związane właśnie z objawieniem się tej woli Bożej w życiu Maryi. Mamy taki tekst, który mówi, że jej duszę miecz przeniknie. My do końca też z samej Biblii nie możemy wywnioskować, czy ona miała taką świadomość od samego początku, że jej syn będzie dźwigał ten krzyż. Jezus taką świadomość objawia. Natomiast o Maryi trudno powiedzieć. No, z racji też tej, że została przez Boga wybrana i przygotowana, no w pewnym momencie jakieś takie przeczucie musiało się pojawić. W każdym razie warto też patrzeć na jej odwagę, bo ona do samego końca też jest wierna temu Chrystusowi. Co ciekawe, patrząc na umierające dziecko, cały czas proszę pamiętać o tym, to jest umierające dziecko Maryi na krzyżu, ona nigdy nie przeklina Boga, ona nigdy nie czuli wyrzutów, ona nie mówi, dlaczego to zrobiłeś. Ona jakby wierzy, że nawet takie trudne doświadczenie, które naprawdę rozdziera serce, że ono może potem zostać w jakiś sposób rozwiązane, naprawione, że to wszystko ma głębszy sens. Więc tu Maryja na pewno do tego była w jakiś sposób przygotowana, ale o jej wiedzy, no niestety nie mamy wiedzy.
Wydaje się, księże doktorze, że w tym pytaniu też kryje się jeszcze jakby drugie dno, czy Matka Boża wiedziała, na co się godzi. Wydaje się, że ona była otwartą na wolę Pana Boga.
Wola Pana Boga prowadzi nas w różnych kierunkach i my też na taką wolę Pana Boga musimy być otwarci, że w naszym życiu będą doświadczenia.
Bo Matka na Święcenie przeczytała instrukcję obsługi matki, bycia Matką Bożą i tak?
Tak.
Nie była umowa na etapy realizacji tej woli Pana Boga.
Sam też opis, powiedzmy, u świętego Łukasza, on tam nie mówi od razu o rzeczywistości krzyża, mówi o tym, czego Jezus dokona. I to też jest właśnie w nawiązaniu też do pierwszego Pana, który rzeczywiście widać też jest jakby takim intensywnym badaczem Pisma Świętego, że szuka różnych fragmentów. To wszystko też zależy od Bożej perspektywy, od naszej perspektywy. Czy to, co się będzie działo w życiu, to będzie śmierć na krzyżu, czy zbawienie ludzkości? To jest jedno i drugie. Ale tu jakby Bóg na początku mówi, On zbawi ludzkość, a jak? Zobaczysz później.
Kolejny telefon, prosimy.
Halo.
Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Anna z Krakowa. Ja chciałam się zapytać o taką rzecz. Mianowicie, Pan Bóg wyprowadził Żydów z Egiptu. A potem bez przerwy mamy Izraelici w Izraelu, Izraelici. Kiedy ci Żydzi stali się Izraelitami? No, szczęść Boże, chciałam dobrać.
Szczęść Boże. Więc Izraelici, bo to jest nazwa, która pochodzi, powiedzmy, od ich takiego, powiedzmy, protoplasty, przodka Jakuba Izraela. I tam się w ogóle to pojawia po raz pierwszy, to określenie. Historycznie rzecz biorąc, to mamy w pewnym momencie Izrael i Judę. To królestwo funkcjonuje w ten sposób, że jest podzielone, że po śmierci króla Salomona nastaje Roboam, najgłupszy z ludzi, pozbawiony rozumu, dokonuje podziału. I wtedy się dzieli to na królestwo Izraela i królestwo Judy. I ten Izrael po prostu funkcjonuje w ten sposób. Potem jest jego upadek i potem ci Judajo jako tacy pojawiają się, ale to już nie są, powiedzmy, może Izraelici, to jest to, co my jakby określamy teraz Żydzi. Natomiast no, samo słowo właśnie Izrael jest powiązane, powiedzmy, z przodkiem, z protoplastą, Jakubem, który był zwany Izraelem, no i potem z tym Królestwem Izraela, które no funkcjonowało troszeczkę, bo do 722 roku.
Kolejny telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewice.
Teraz i zawsze.
Tu Krystyna z Lublina, przepraszam, wróciłam z Drogi Krzyżowej, ale usłyszałam pytanie pani na temat Maryi. No wiadomo, to też było, każdego z nas nurtowało, więc taką jeszcze duszpasterstwo ojców jezuitów odkryliśmy, że przecież Maryja była wychowana już w trzeciego roku życia w świątyni, w obecności pism, prawda, proroków, psalmy. No one właśnie wszystkie przygotowywały obraz Mesjasza cierpiącego, oddającego życie za nas wszystkich. Chyba tak, prawda? No nie wiem, takie przemyślenia chciałam się podzielić.
Dziękuję tak, pani Krystyna.
Dziękuję bardzo.
Tak, no tu pani pięknie jakby zauważa też wartość Pisma Świętego. To jest też coś, co Jezus nam ukazuje jako naprawdę niezwykły skarb. Bo czy te wszystkie rzeczy powiązane z cierpieniem Mesjasza były tak oczywiste? No trudno powiedzieć. Patrząc na reakcję apostołów, na to wszystko, co działo się w momencie męki, to oni też może nie do końca pewne rzeczy rozumieli, nie na wszystkie rzeczy się godzili. Kiedy potem Pan Jezus idzie z nimi do Emaus, to im tam wyjaśnia, że wszystko to, co się wydarzyło, ono tak naprawdę było zawarte w pismach. My niestety, i to jest też taki wielki żal, że nie mamy tej przepięknej homilii Pana Jezusa, bo ona jest tylko wypowiedziana, Łukasz, święty Łukasz jej tam nie zapisał, ale tekst jest piękny, bo serca ich pałają, i oni są rzeczywiście na końcu przekonani, że to wszystko, co się wydarzyło, było częścią planu. Więc Maryja, no w Izraelu pobożni ludzie rzeczywiście słuchali, powiedzmy, tych tekstów. Te teksty były znane, one były przechowywane w rodzinach, czytane, więc z całą pewnością też miała takie rozeznanie w tym Piśmie Świętym. Miała też specjalną relację z Jezusem. Natomiast no, tu precyzyjnie, no, będąc takim wiernym, uczciwym Pismu Świętemu, no nie możemy wiele powiedzieć, bo się wskazujemy na takie hipotezy.
Ksiądz doktor Marcin Zieliński, prosimy o podsumowanie i zaproszenia, które przed nami w związku z tygodniem biblijnym i umiłowanie Pisma Świętego.
Tak, więc podsumowując, zachęcam, żeby jeszcze raz spojrzeć na te teksty i uczyć się też takiego Bożego widzenia historii, to znaczy dostrzegania, że nawet jeżeli jest zło, ciemność, grzechy i słabości, to Pan Bóg nawet widząc to, jakby nie ustaje, nie wątpi w tego człowieka. I my też musimy jakby odkryć to na nowo, że skoro największa siła we wszechświecie jest za nami i wspiera nas, i co więcej, kocha nas i jest gotowa do wszelkich poświęceń, żeby nas zbawić, to nasza sytuacja zbawcza no, nie może być tragiczna, nie możemy jej uznawać za tragiczną, nie możemy się czuć osaczeni przez zło, przez szatana. Zachęcam, żeby tę wszechmoc Boga, miłość Boga, miłosierdzie Boga zobaczyć. I ta niedziela właśnie tej radości, radości Jerozolimy, radości całego Kościoła, no ona w takim duchu może być, powinna być przeżywana. Czytamy te teksty, medytujemy je i te wszystkie spotkania nasze piątkowe też służą rzeczywiście jakby wgłębianiu się w te Słowa Boże, ale mamy też różne inne inicjatywy i tu korzystając z gościnności Radia Maryja, z tego czasu antenowego, chciałbym też zaprosić wszystkich do pięknego, aktywnego przeżywania tygodnia biblijnego, który już się zbliża. Jak zawsze rozpoczynamy go w trzecią niedzielę wielkanocną, to jest taki moment, kiedy ten tydzień zostaje uroczyście ogłoszony, kiedy wszyscy razem poprzez wspólną modlitwę w naszych świątyniach rozpoczynamy te celebracje. To akurat w tym roku będzie 15 kwietnia, zakończy się 21 kwietnia. To jest taki czas, w którym będziemy się pochylać w sposób szczególny nad działaniem Ducha Świętego. Tak jest też temat tych lat duszpasterskich, które przeżywamy. Duch Święty, który jest obecny w Kościele. Mamy przygotowane piękne materiały, które będą rozsyłane do wszystkich parafii, więc każda parafia w Polsce będzie miała do dyspozycji taki zestaw materiałów, czyli plakat do zawieszenia, książkę, materiały biblijne, różne nabożeństwa, propozycje katechezy dla katechetów, rozważania Pisma Świętego, czyli takie wprowadzenie, powiedzmy, do kręgów biblijnych, CD, także z pięknymi obrazami, z drogą światła, która będzie nas też prowadzić w takim liturgicznym przeżywaniu właśnie tej rzeczywistości Pisma Świętego. Więc to są też takie materiały, które możemy w tych naszych parafiach spożytkować. My zachęcamy też wszystkich słuchaczy, właśnie wrażliwych czytelników Pisma Świętego, żeby się jakby angażować w te idee, żeby brać też słowo życia, taki chleb życia, który, miejmy nadzieję, w kościołach będzie wyłożony, bo rozsyłamy też takie sigla biblijne, które w niedzielę biblijną po mszy świętej każdy będzie mógł sobie do domu zabrać, odczytać, pomedytować. To jest piękna inicjatywa, z nią też jest powiązany bardzo ważny dla nas dzień, drugi narodowy, powiedzmy, dzień czytania Pisma Świętego. Chcemy jakby ukazać, że oprócz pereł literatury, które kształtowały naszą wrażliwość, nasz patriotyzm, naszą polskość, mamy też to Pismo Święte, które było takim nieodłącznym towarzyszem w naszej polskiej historii. Ten Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego przeżywamy po raz drugi. On się właściwie rozpocznie, zakończy 15 kwietnia 2018 roku, ale jako celebracja, bo mamy też nadzieję, że potem to czytanie Pisma Świętego będzie kontynuowane w domach, w parafiach, we wspólnotach. W tym roku proponujemy list świętego Pawła Apostoła do Rzymian, zachęcając do lektury właśnie tego tekstu, który mówi właśnie o łasce, o zbawieniu, o wierze, o usprawiedliwieniu, które dokonuje się w Chrystusie. Cieszymy się też z tego, że ta akcja będzie miała wymiar ogólnopolski, że media, także Telewizja Trwam, Radio Maryja będą transmitować różne uroczystości, różne wydarzenia, że mamy też patronat honorowy, tak przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, jak patronat honorowy też prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego, więc cieszymy się też, że jakby tak jednoczymy siły we wspólnym odkrywaniu tej wartości Pisma Świętego, tego słowa, które naprawdę inspiruje, które mówi nam o Bogu, które też ukazuje nam prawdziwy obraz człowieka. Więc zachęcamy do tego, żeby ten tydzień biblijny oraz to narodowe, drugie narodowe czytanie Pisma Świętego właśnie jak najpiękniej, jak najintensywniej przeżyć w naszych parafiach, też czynnie włączyć się w to, czy czasem po prostu też najzwyczajniej w świecie wziąć Pismo Święte, otworzyć je i korzystając z pomocy, które będą też w internecie, na stronie biblista.pl, z różnych pomocy, które można też znaleźć, czy pożyczyć, czy skserować, żeby rzeczywiście nad tym słowem się pochylić, żeby je przeczytać. To jest taka moja gorąca zachęta. Kto może, rzeczywiście, niech nieustannie do tego Pisma Świętego powraca.
Bardzo gorąco dziękujemy za przybycie do studia, za poprowadzenie nas po ścieżkach Słowa Bożego. Był razem z nami ksiądz dr Marcin Zieliński.